Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem Jezus niefrasobliwy. Chciałbym sięgnąć do dwóch historii i wspólnego mianownika tych dwóch historii. Sięgnijmy do pierwszego tekstu, który jest w Ewangelii Marka, w 4 rozdziale. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? A druga historia? Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Taki niefrasobliwy Jezus. Jakoś się nie przejmował tym zbytnio. Albert Schweitzer był niezwykłym misjonarzem. Całe swoje życie spędził wśród trędowatych. Poświęcał im 24 godziny w ciągu 7 dni. Był momentami skrajnie wyczerpany. Pewnego dnia zasnął na ganku swego domu i wtedy przyszedł człowiek i powiada: jestem chory, obudź się. Czy nic cię to nie obchodzi? 40 lat troszczył się o ludzi, dzień i noc. Nie dosypiał, skrajnie zmęczony. I nagle przychodzi człowiek i powiada: czy nie dbasz o to, że jestem chory? Gdy zaledwie zdrzemnął się na chwilkę, to absurdalne, prawda? Podobnie powiedzieć do Jezusa, który przyszedł na ziemię, opuścił bezpieczeństwo nieba, stał się człowiekiem, by umrzeć w naszej sprawie, przyjść i powiedzieć: nie troszczysz się? Wydaje się nonsensem. Ludzie lepiej są przygotowani, by zadawać pytania, niż udzielać dobrych odpowiedzi. Łatwiej jest wskazać palcem na Boga i powiedzieć: nie troszczysz się, nie dbasz. Ale wszystko, co powinniśmy zrobić, to popatrzeć na powód bycia Jezusa w tej łodzi. Musielibyśmy sięgnąć do 5 rozdziału Ewangelii Marka, by wiedzieć, dlaczego on był w tej łodzi. Dlaczego spotkała ich taka burza? Bo ta burza miała być tylko przykładem tego, z jaką burzą przyjdzie im się zmierzyć w służbie i w pracy, w posługiwaniu razem z Jezusem Chrystusem. A tam czekała na nich kraina Gerazeńczyków i człowiek, którego legion demonów opanował. To, co się stało w łodzi, było tylko preludium do tego, z czym mieli się spotkać uczniowie w swojej służbie. Wielokrotnie w różnych sytuacjach. To była ziemia duchowego boju, do której zdążali. Śmierć, grzech znalazły drogę, by zrujnować życie tego człowieka. Musiał mieszkać na cmentarzu, bo nikt nie chciał go znać. Ale grzech i śmierć rujnują życie ludzi. Przeciwstawiają ich sobie. Kaina przeciw Abelowi. Ezawa przeciw Jakubowi, człowieka przeciw człowiekowi. Czasami okoliczności, sytuacje przytłaczają nas. I zastanawiamy się, czy nie ma jakiegoś wyjścia, które mogłoby nam odkryć i objawić miłość Boga? Czy nie ma sytuacji, w której moglibyśmy się czuć bezpiecznie? Czy ten Jezus rzeczywiście jest tak niefrasobliwy, że zostawia nas takiemu własnemu losowi? Kiedy przychodzi taka zła, duchowa pogoda, kiedy przychodzi burza, to myślisz, że jako człowiek wierzący masz prawo oczekiwać, że On będzie pracować nad twoją sprawą. Że On będzie walczyć o ciebie, troszczyć się, będzie trzymał wiosła, będzie wylewał wodę z łodzi. Ale najwyraźniej widać, że nie w każdej sytuacji tak jest. Podczas części burz może wydawać się, że Jezus twardo śpi. Panie, nie troszczysz się? Fale rozbijają łódź, wiatr wyje, łódź jest miotana. I wtedy pozwalamy naszemu sercu krzyczeć to dramatyczne pytanie. Jezu, nie troszczysz się? Umieram tutaj, moja rodzina się rozpada, jest w niebezpieczeństwie. Proszę, nie pomożesz? Ile razy zdarzyło się, że tak wołamy? Nie ma w tym nic niezwykłego. Wielu Bożych mężów, wiele niewiast Bożych z głębi swojego serca w najciemniejszych momentach swego życia wołało: Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? Tu umieramy. Ilu misjonarzy mogło wzywać imienia Pańskiego i wołać: Panie, tu giniemy. Gdzie jesteś? Dałeś nam powołanie. Jesteśmy tu na Twój głos. Dlaczego tak się dzieje? Nawet Jezus wołał z krzyża: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nie dbasz, że toniemy? Że nasze życie się rozpada? Że coś się dzieje dramatycznego? Przywołuję zwiastowanie, które słyszeliście. Naród izraelski był prowadzony przez obłok w dzień, a przez ogień w nocy. I gdzie ich Bóg przyprowadził? Do gorzkiej wody. Panie, jak to? Przecież to nie oni sami tam przywędrowali. Ten obłok ich prowadził i przyprowadził ich do gorzkiej wody. I krzyczeli: śmierć w wodzie. Nie jest tak zawsze, że we wszystkich okolicznościach Bóg na nasze pstryknięcie palców działa. Przeżywamy często trudny czas. Myślę, że wielu z was go przeżywa, ja od kilku miesięcy. To jest dla mnie trudny, dramatyczny czas. I czasami wołałem do Boga: Panie, nie dbasz o to? Po co to wszystko? Czemu to ma służyć? Ignorujesz to, co mamy za sobą? Czasem czujemy się jak owi uczniowie w łodzi. Sądzimy, że Jezus nie troszczy się wystarczająco o nas. Hej, Panie, umieramy tutaj. Jest nam źle, wszystko boli. Nie troszczysz się? A myślałem, że ten Jezus w mojej łodzi powinien gwarantować jakieś łagodniejsze żeglowanie. Powinno jakoś tak być łagodniej. W końcu jestem przecież wierzącym. Ale nie. Z Chrystusem w naszej łodzi spotykamy te same problemy. Przeżywamy ten sam wiatr i te same fale, jakie przeżywają wszyscy inni ludzie. To nie jest tak, że Bóg nas zabierze pod jakiś klosz, w jakimś kojcu umieści i powie: o wy, święci pańscy, jesteście bardzo bezpieczni. Was nic nie uderzy. Tam ci grzesznicy będą tylko doświadczać tragedii. Nie, razem z nimi przeżywamy burze, przeżywamy doświadczenia, przeżywamy dramaty. Ale zachowujemy się czasem, jak gdybyśmy uważali, że jednym z efektów naszej wiary ma być jakiś szczególny rodzaj szczepionki chroniącej nas przed doświadczeniami. Ale tak nie jest. Czego dowodzą te przeze mnie czytane teksty? Mogli zastanawiać się uczniowie, Przecież na tej scenie żywiołów jest z nami Jezus. A mimo to są zaniepokojeni. Jezus jest z nimi, a oni nie mają pokoju. Czasami słyszymy takie, myślę, zwiastowanie nie do końca rzetelne. Tylko uwierz Jezusowi, wszystko będzie cacy, ładnie, pięknie, nic się nie będzie działo. Sielskie, anielskie życie. Idziesz do domu, a diabeł mówi: witam, czekałem na ciebie. Mam dla ciebie dobre problemy. To nie jest tak, że jesteśmy chronieni. Ale oni wołali, budzili go. Panie, w tej łodzi, Panie, nie ma miłości. Słyszeliście takie wezwania? W tej łodzi nie ma miłości. No i miało być dobrze. Czy życie jest tak skonstruowane, że my mamy być odporni, oddzieleni od burz? I dlatego zadali sobie pytanie, kim więc jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne? Ten Jezus w tym momencie dla nich to było zbyt wiele. Taki Jezus lepszy byłby, gdyby był w świątyni. Zamknięty, zostań, Panie Jezu, w świątyni. My tam Ciebie odwiedzimy i wszystko będzie dobrze. Ale On stał w łodzi i zgromił wiatr i burzę. Czy nie jest to dziwne? Kazanie do wiatru i burzy? No do człowieka, owszem. Ale to jest ten, który ten wszechświat stworzył. Lepiej by było, gdybyś był, Panie, w miejscu świętym świętych. To jest łatwiej. Z takim Jezusem spotkać się jest łatwiej. Hello, Panie Jezu, pozdrawiamy Cię serdecznie. W niedzielę, od poniedziałku do soboty, lepiej Ty w naszej łodzi tam nie stój, bo jesteś niebezpieczny. Prawdziwym niebezpieczeństwem w burzy jest Jezus. Bo On tę burzę uciszył. On do niej przemawiał. Oni byli przejęci. Jest napisane, i zdjął ich strach wielki. I mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten? Kto to jest? To jest ktoś, kto ma moc. To jest ktoś, z kim się trzeba liczyć. To jest ktoś, kto ma autorytet. Ale On nie chciał uniknąć tej burzy. On nie chciał ich zostawić na pastwę żywiołów. On nie chciał zostawić uczniów, dlatego był z nimi w tej łodzi. On był z nimi razem. Różne słyszałem już komentarze, dywagacje, jak to możliwe, żeby Jezus spał to takim twardym snem, może udawał, że śpi. Nie interesuje mnie to, czy udawał, czy nie. Mnie interesuje, co miał im do powiedzenia. Oni musieli się dowiedzieć. Nie zostawiłem was samych. Nie jesteście pozostawieni, nawet gdy są dramaty, gdy są burze, gdy boli, gdy jest źle, gdy wołasz czasami, Panie, nie troszczysz się? Gdy masz do Niego pretensje, On się nie obraża, ale powiada, jestem z Tobą. To nie jest tak, że powiedziałem, że Ciebie już nic innego nie dotknie. Jestem, by żeglować razem z Tobą przez życie, by ratować, pomóc, zgromić, wyzwolić, dać odpocznienie od zniewolenia grzechu? To jest ten Jezus Chrystus. Umiemy zadawać pytania, nie umiemy dać często odpowiedzi, ale Jezus ma odpowiedzi. To ta pierwsza historia. Panie, nie troszczysz się? Lekceważysz nas? Niefrasobliwy jesteś w tej sytuacji? Umieramy tutaj. Pomóż nam. Panie, już tyle lat wołam i ciągle jestem chory. I ciągle jest problem w moim życiu. I ciągle jest w moim życiu jakiś dramat. A co z drugą historią? Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą? Panie, nie dbasz o to, że inni nie robią tego samego, co ja? Wizja mojego ewangelicznego świata. Bardzo wielu ludzi ma wizję ewangelicznego świata wypełnionego machaniem rąk. Cały czas w ruchu muszą być. Coś się musi dziać. Cały czas musi być wszystko nakręcane. Zbory prześcigają się w tworzeniu aktywności. Gdybym nie znał, wiecie, uwierzyłbym wielu rzeczom. Mamy taką megalomanię. Wchodzisz na stronę internetową, a tam tyle aktywności, działalności, lider od tego, od tamtego, od śmego. 30 różnych aktywności. I myślałbyś, że to zbór tysiącosobowy, no skoro 30 aktywności. I wiem, że to zbór 20-osobowy. To kto te aktywności robi? Chyba jeden człowiek wszystko. Człowiek orkiestra. Taka megalomania. Lubimy, żeby wszystko machało rękoma, żeby coś się kręciło, żeby maszyna cały czas kręciła się, a cały olej, który wyprodukuje, zużyje na smarowanie. Pani nie dba, że inni nie robią tego, co ja? Jezus powiedział, robotników mało. Wielkie żniwo, ale robotników mało. Sami dyrektorzy do spraw specjalnych. Dyrektor od tego, dyrektor od tamtego i jeszcze dyrektor od czegoś. A robotników nie ma. Nie ma kto głosić Ewangelii tak naprawdę. Wszyscy zajęci machaniem rąk. I Marta tego może być dobrym przykładem. Skoncentrowana była na aktywności, na przygotowaniach. I cóż w tym złego? Była gościnna przecież. Z punktu widzenia człowieka jest tak wiele spraw, które muszą być zrealizowane. Tylko jeśli zbyt wiele sobie nałożysz spraw i obowiązków, w końcu będziesz sfrustrowany. W końcu przyjdzie taki krytyczny moment, kiedy jesteś niezadowolony, który doprowadzi cię do rozgniewania, wyczerpania, frustracji, mimo że robić to będziesz w imieniu Chrystusa. Marta była skupiona na ostatnich przygotowaniach i irytowała się. Nie mogła słyszeć tego, co słyszała Maria. Więc co zrobiła? Delikatnie weszła do pomieszczenia, przeszła obok Marii i tak jej wzrokiem dała znać. Wracaj do kuchni. Ale Maria nie zareagowała. Więc weszła drugi raz i kiwnęła jej. Maria nie zareagowała. Wróciła do kuchni i zaczęła trzaskać garnkami. Walić w patelnię, w garnki, dzwonić nimi. Ale Maria nie zareagowała i wtedy Marta wystrzeliła. Panie, czy ty nie dbasz o to, że ja sama muszę to robić, a inni siedzą i nic nie robią? Niektórzy wierzący tak się zachowują. Mają jakąś swoją wizję. Puszczają sygnały. Kiedy nikt na te sygnały nie reaguje, zaczynają dzwonić swoimi garnkami. A gdy nikt nie słucha tego dzwonienia, zwijają garkuchnię, rozpalają w nowym miejscu, aż zderzą się znów z tymi, którzy ich słuchać nie będą. I znów zaczną dzwonić garnkami. Po 10 latach mają to samo, z czego zaczynali, od czego zaczynali. Jeśli nie masz wizji od Boga, to dzwonienie w garnki jeszcze nie jest wizją. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria wybrała dobrą cząstkę. Maria słuchała słowa i szukała wizji. Co powiesz, nie mając słowa od Boga? I co z aktywności, jeśli nie masz nic do powiedzenia człowiekowi? Można wiele rzeczy czynić. Choćbyś ciało wydał na spalenie. Ale nie będziesz mieć wizji od Boga, ta aktywność będzie niczym. Aktywność, działanie może okazać się tylko socjologiczną manipulacją. A co usłyszała Maria u stóp Jezusa? Tego nie wiemy, ale myślę, że coś usłyszała, co mogę zacytować. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mogła to usłyszeć Maria, ponieważ Jezus był w drodze na Golgotę. Niewiele już mu zostało czasu i miał wiele do powiedzenia. I Maria chciała to usłyszeć. Chciała być przygotowaną i chciała znać, co Bóg ma jej do powiedzenia, jak jej życie ma się ułożyć. Pewni wierzący podczas misyjnego wyjazdu byli zaskoczeni niezwykłym oddaniem nauczyciela w szkole. Szkoła była biedna, uczniowie rozbrykani, a on tak bardzo oddany uczył te dzieciaki. Myśleli, że bardzo kocha tę swoją pracę nauczyciela. Jakże byli zdumieni, gdy o to zapytali. A on powiedział, ja tej pracy nie kocham, ale kocham Jezusa i ze względu na Jezusa uczę te dzieciaki, bo w każdym z tych dzieciaków widzę Jezusa Chrystusa. Dobrą cząstkę wybrała, jest napisane. Dobra cząstka to doskonały prezent. A doskonały prezent charakteryzuje się dwiema cechami. Serce dawcy i pragnienie odbiorcy. Prezent wtedy spełnia swą funkcję, jeśli włożyłeś w niego swoje serce, z sercem go dajesz, a ten, kto odbiera, powiada, tego pragnąłem, chciałem to mieć. Dobrą cząstkę wybrała. Jezus przed nią swoje serce otworzył. Powiedział o tym, co jest najważniejsze. A ona powiedziała, to jest to, czego moje serce potrzebuje. Jesteś tym, który mnie umiłował. W obu historiach Jezus pokazuje, że nie zostawił nas samych sobie. Że to nie jest tak, że On nie dba, że lekceważy, że jest niefrasobliwy. On jest tym, który przyszedł, by naszemu życiu błogosławić, wspierać, być z nami, co nie oznacza, że ominą nas burze, że ominie nas frustracja, że ominą nas trudności, ale On chce mieć nasze życie pod swoją kontrolą. Pozwalajmy Jezusowi, by On miał kontrolę nad naszym życiem. Nie my kontrolujmy Jezusa, ale niech On kontroluje nasze życie. Pozwolić, by samochód wymknął się spod kontroli, jest zbrodnią. Pozwolić emocjom wyjść spod kontroli, to zakłopotanie. Pozwolić, by dzieci wymknęły się spod kontroli, to niepowodzenie. Kiedy finanse nie mają kontroli, w drodze jest bankructwo. Lecz ludzie wiary powinni być poddani kontroli, którą ma mieć nad naszym życiem Jezus Chrystus. Jesteśmy odpowiedzialni za drogę, którą idziemy. I takie zalecenie z tego wynika. Nie zgubmy bilansu między indywidualną odpowiedzialnością a odpowiedzialnością przed Bogiem. Te historie są zaproszeniem dla nas dzisiaj, by ufać Bogu. On nie prowadzi nas w sposób nierozważny, w sposób, który miałby zniszczyć nasze życie. On prowadzi nas z myślą o wieczności. To nic, że tu na ziemi czasem będzie boleć ciało, czasem będzie doskwierać jakaś sytuacja, czasem będzie to mnie boleć, może was, będę niezadowolony z pewnych rzeczy. Ale naszym centrum, na które patrzymy, jest spotkanie z wszechmogącym Bogiem. Te historie nie są historiami tylko na dobre czasy, ale na trudne. Kiedy ciebie boli. Dziś słyszeliśmy, jedna z naszych sióstr jest w takiej trudnej sytuacji. To boli kogo? Męża najpierw, ale nas też. Bo jeśli jeden z członków cierpi, cierpią i inne. To jest zasada ciała funkcjonującego. Może mniej się tym ekscytujesz, to jeszcze ciebie nie boli. Ale to powinno. To jest ten czas, kiedy Bóg nie jest tylko na dobre czasy. Kiedy mamy zdrowie, pieniądze, rodzinę, ale wtedy, gdy przychodzą burze życia, duchowe burze. Pozwól, by Jezus był niebezpiecznie skuteczny w twoim życiu, dlatego że my jesteśmy beznadziejnie bezradni.